Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. Chciałbym dziś posłużyć się wersetem z Księgi Sędziów, z 13 rozdziału i werset 8. Jest tam historia małżeństwa, które oczekuje potomstwa, chcą mieć potomstwo, dowiadują się, że tak będzie, ale wtedy mąż, który nie był obecny przy objawieniu, jakie otrzymała żona, prosi Pana takimi słowami. Wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy: o Panie mój, niechaj ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się urodzić. Chciałbym na chwilę zapomnieć o tym fragmencie mówiącym, jak wychowywać tego chłopca, dzieci, ale tym sformułowaniem: niech nas pouczy, co mamy czynić. Chciałbym, by Bóg uczył nas, jak w tej dziedzinie życia chrześcijańskiego, jaką jest małżeństwo, mamy się poruszać, postępować, zachowywać się. Nie uważam się za specjalistę w tej dziedzinie doradztwa małżeńskiego, ale chciałem podjąć próbę zinwentaryzowania tego, co możemy wiedzieć na temat blasków i cieni życia małżeńskiego. I dałem sobie taki podtytuł tego rozważania: teraz ty. Bo każdy w małżeństwie jest ważny. To nie tylko jedna osoba, a druga nie. Relacje między dwojgiem ludzi wiodą od chodzenia z sobą do małżeństwa i trwania w stanie małżeńskim. Bóg powiedział, że nie jest dobrze człowiekowi samemu. Mężczyźnie jest źle, gdy jest sam. Co Pan Bóg zrobił? Uczynił rzecz potrzebną dla niego, ale kobieta to nie rzecz. Stworzył kobietę, by dopełniła go, by była mu pomocą. Z tego wynika Bożego stwierdzenia, że jest to sprawa oczywista, iż mężczyźni w budowaniu i podtrzymywaniu relacji potrzebują pomocy odpowiedniej. I zanim stworzył kobietę, zesłał na mężczyznę głęboki sen. Pan Bóg postanowił, że przy tym mężczyzny nie będzie, kiedy będzie stwarzał kobietę. Dlaczego? Bo mężczyźni lubią znać zasady działania wszystkiego, co się wokół dzieje. W tym przypadku kobieta pozostaje dla mężczyzny niezgłębioną tajemnicą. Po prostu nie wiemy, jak to działa. W liście do Efezjan Pan Bóg powiedział: dlatego opuści, to jest powtórzone słowo z księgi Genezis, ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Kobieta jest ciągle tajemnicą i całe życie odkrywamy tę tajemnicę. Lepiej lub gorzej. I kto za mało odkryje tej tajemnicy, no to ma problemy później. Tak więc takie pierwsze stwierdzenie, które możemy i postawić możemy taką tezę. Każde małżeństwo rozpoczyna się od randki. Innych możliwości nie ma, zdaje się. Dlatego w chrześcijańskich relacjach uznajemy, że nie ma bawienia się w tej dziedzinie. Każda randka posiada potencjał przekształcenia się w więź trwającą całe życie. I dlatego powiadamy, spędzanie czasu z niewłaściwą osobą jest otwieraniem się na emocjonalne zaangażowanie aż do momentu, w którym nie będzie już się można wycofać, odwrócić i odejść. Jest taki moment przyjaźni, który zamienia się w narzeczeństwo. A narzeczeństwo to jest katechumenat małżeństwa. Jest to czas, by zapewnić przyszłemu małżeństwu godność i świętość. Niechaj małżeństwo będzie u was we czci. Ono się, ta cześć małżeństwa zaczyna się w okresie narzeczeńskim. Najczęściej zadawanym pytaniem, i tu dziś dzielę to moje słowo do takich dwóch grup. Do tych, którzy są przed, czyli są w tak zwanym okresie matrymonialnym, i do tych, którzy są już po, będzie później. A więc w tym okresie matrymonialnym. Jak dokonać prawidłowego wyboru partnera i skąd mieć pewność? To są najczęściej zadawane pytania. Odpowiedź jest bolesna. Małżeństwo jest ryzykiem. Zadano kiedyś pytanie Sokratesowi. Co lepiej, jak uczynić? Ożenić się czy zostać wolnym? Odpowiedź brzmiała. Jakkolwiek byś postąpił, zawsze będziesz tego żałował. Niektórzy mają tak uduchowiony pogląd na wybór partnera, że oczekują, że on im spadnie z nieba, no bo się modlili. Zasada jest jednoznaczna. Wyboru musi dokonać każdy osobiście, ponosząc wszelkie tego konsekwencje. Istnieją jednak przesłanki, drogowskazy, które pozwalają przebrnąć nam przez ten labirynt. I należy przestrzec młodych ludzi, by nie byli zbyt łatwowierni. Sądzą często tak, że dany człowiek, którego spotkałem właśnie, to jest ten jedyny, którego Bóg przeznaczył jako mojego partnera. Im ludzie są młodsi, tym prędzej i z mniejszymi zastrzeżeniami przyjmują taki sposób myślenia. Jest to ryzykowne. Mamy szukać woli Bożej, ale Bóg nie spełnia roli swata. Od razu mówię młodym ludziom, jeśli ktoś do mnie przyjdzie i powie, że mu Pan Bóg objawił, że on lub ta ma być jego żoną lub mężem, to od razu odsyłam i jeszcze się pomóc dokładniej. Nie przewiduję z mojej praktyki, z tego, co inni bardziej doświadczeni ode mnie mówią, w tej sprawie Bóg nie udziela objawień, poza wyjątkami. Ale najczęściej my nie jesteśmy wyjątkami. A więc chrześcijanina obowiązuje jednoznaczne żądanie Biblii, że człowiek wierzący powinien się wiązać w małżeństwo z takim partnerem, który będzie dzielić z nim tę samą wiarę w Chrystusa. Apostoł Paweł powiada wprost, wierzący nie ma działu z niewierzącym. Musisz sobie zadać pytanie, czy jesteś wierzący, czy nie. Najczęściej tak, prawda? Ten kraj, w którym żyjemy, to zaledwie jakiś tam ułamek procenta ludzi, którzy się deklarują, że są niewierzącymi. Większość jest wierząca. Zależy, jak tę wiarę swą realizuje. Jeśli dwoje ludzi nie jest tego samego zdania co do Boga, to twierdzę, że nie istnieje przesłanka ani warunek do harmonijnego małżeństwa. W większości przypadków próbę sił wygrywa partner niechrześcijański. Przykład? Czytajcie historię Samsona. Istnieje też taki pogląd, że dwoje ludzi Bóg przeznaczył sobie i tak kieruje ich życiem, by te dwie drogi się spotkały. Jest to niebezpieczne założenie, bo każdy, kto wierzy, że Bóg odbiera nam wolny wybór, myli się. Pan Bóg nie zabiera nam możliwości wyboru i trzeba wtedy być przygotowanym na wstrząs. On dał nam rozsądek, osąd, wolną wolę i oczekuje, byśmy z tego zrobili użytek w sprawach matrymonialnych. Oczywiście nie wykluczamy modlitwy, właściwie od tego zaczynamy i do tego zobowiązujemy. Módlcie się, ale jeśli ktoś myśli, że to jest taki absolutnie ślepy los, może przeżyć wstrząs. Ci, którzy tak uważają, wejdą prawdopodobnie w związek małżeński bez namysłu, sądząc, że jeśli Bóg by nie chciał, to by powstrzymał ich i postawiłby przeszkody, aby nie doszło do takiego związku małżeńskiego. Myli się. Bóg nas po rękach nie bije, ani nie wykręci ci ręki. Kiedy umawiasz się na pierwszą randkę, to się najpierw zastanów, co Bóg by ci powiedział, a nie po dwóch randkach dopiero przychodzisz do pastora i się pytasz, no pastorze, co pastor sądzi o tym? To już jest za późno. Jesteś 5 kilometrów do przodu już. Twierdzę, to są bolesne stwierdzenia, ale bądźcie cierpliwi. Twierdzę, że każdy chrześcijanin, który jest na tyle niemądry, aby chodzić z osobą niewierzącą, będzie także na tyle niemądry, aby ją poślubić. Jeśli obawiasz się usłyszeć słowo nie, oznacza to, że nie szukasz woli Bożej. Bo najczęściej ludzie się boją, że Bóg powie nie. I wtedy problem jest. To znaczy, że nie szukasz Bożej woli, ale szukasz własnej woli. Chcę powiedzieć tym, którzy są jeszcze przed taką decyzją. Nie istnieje dział reklamacji dla niedobranych małżeństw. Nie możemy zwrócić współmałżonka. A więc zanim wypowiesz te słowa aż do śmierci, musisz wiedzieć, że to obowiązuje do śmierci. Niektórzy próbują się wyplątać z tego zobowiązania. A potem, kiedy to się zaawansuje, to mamy taki okres, który nazywamy zaręczynami. No, dzisiaj współczesna młodzież jest tak nowoczesna i ludzie są na ogół tak nowocześni, że mówią, to jest anachronizm. A po co zaręczyny, po co ta dentologia? Otóż uważam, że chrześcijanom jest to przydatne. Dlatego, że ludzie wychowali się w różnych środowiskach i spotkanie się dwóch rodzin pomoże im się zbliżyć, poznać rodziny, środowisko, w jakim wychowywali się młodzi, poznać też to tło, jakie stanowi za plecami mojego partnera całe jego życie. Oczywiście zaręczyny to nie ślub, nie są wiążące tak jak ślub. Można je zerwać, ale to może świadczyć o braku szacunku dla drugiej osoby. Oczywiście, że w jakichś dramatycznych okolicznościach można zerwać, ale zaręczyny też zobowiązują. Dlaczego? Bo zaprzestanie chodzenia powoduje wiele plotek, od których najwięcej cierpi opuszczona dziewczyna, nie facet. I warto brać to pod uwagę, zanim się zagalopujemy ze słowem tak w to miejsce, gdzie już bardzo trudno jest wrócić. Kiedy zaczyna się małżeństwo? Jak wierzymy, że dziecko nie zaczyna być dzieckiem, kiedy się urodzi. Małżeństwo, dzień ślubu jest narodzeniem się małżeństwa z jego wszystkimi przywilejami i obowiązkami. Nie znajdujemy w Biblii, kochani, proszę to też pamiętać, żadnych wskazówek, że małżeństwo powinno być zawarte w takiej czy innej formie, w takim czy innym miejscu. Śluby kościelne są znane dopiero od 200 lat. Nie było ślubów kościelnych. Nikt takich ślubów nie przeprowadzał. A więc nie to, w jakim miejscu się odbywa, oczywiście dla nas jako chrześcijan jest istotne, to nie jest, że lekceważące. Tylko każde zawarcie małżeństwa w jakichkolwiek okolicznościach jest małżeństwem przed Bogiem i konsekwencje prawne, Biblia to podkreśla. Prawomocność, gdziekolwiek i jakiekolwiek to były warunki, masz przestrzegać tego prawa. Masz tego prawa przestrzegać, być wiernym, być wierną. Dlaczego? Bo ślub jest jak płot, który chroni ogród przed cudzymi kurami. Małżonkowie związani ślubem kościelnym na przykład nie otrzymują jakiegoś glejtu gwarancyjnego, że to małżeństwo już będzie bez problemów. My tylko wiemy, przed kim to zobowiązanie składamy, komu chcemy powierzyć całe życie. Kto jest w tej rodzinie najważniejszy? Wyrażamy to, że prosimy Boga, aby we wszystkich dziedzinach i godzinach naszego życia, naszego małżeństwa, był towarzyszem na naszej drodze. Przypowieści Salomona powiadają, kto znalazł żonę, spotkało go szczęście i znalazł łaskę w oczach swego Pana. Partnerzy są dla siebie szczęściem, małżonkowie są dla siebie szczęściem. Chciałbym unikać tego słowa partnerzy, zaraz wyjaśnię dlaczego. Chcemy, aby w małżeństwie panowało szczęście i nie ma się pojawić żaden cień układów rodzinnych. Wiecie, że wiele małżeństw cierpi z tego powodu, że nie potrafili odciąć pępowiny. Mama ustawia meble w mieszkaniu, naczynia, dyryguje wszystkim. To jest nieszczęście. Nie mam żadnych urazów do teściowych ani do mam, że są nimi. Ale w małżeństwie skończyła się ich dyktatura. Teraz mąż będzie z żoną ustalał, co będzie w domu. Nawet gdyby chcieli do góry nogami postawić stół, wytrzymaj to. Jak mówią Amerykanie, not your business. Nie myśl o tym, to nie twoja sprawa. Żony nie mogą pozwolić, by szczęściem stawała się inna kobieta, samochód czy krewni. Myślicie, że jestem inny? Czasami lepiej lubimy polerować samochód niż pogłaskać żonę, prawda? Kobiety powinny wiedzieć, że mąż będzie takim mężczyzną, jakiego widzą w dniu ślubu, a nie takim, jakiego planują sobie go przerobić po ślubie. Nie łudźcie się, takie przeróbki nie wychodzą. Albo masz takiego męża, jakiego już bierzesz w dniu ślubu. Oczywiście zmiany będą, bo my ludzie się zmieniamy. Ale jeśli zaplanowałaś go przerobić na jakiegoś innego, bądź pewna, że będą konflikty. Wy mężowie również powinniście być rozumni, powiada list apostoła Piotra, we współżyciu ze swymi małżonkami, pamiętając o tym, że są one istotami słabszymi. Odnoście się do nich z całym szacunkiem, gdyż jest im przyobiecana, tak jak wam, łaska przyszłego życia. Postępujcie tak, by nic nie stało na przeszkodzie waszym wspólnym modlitwom. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Musi to być człowiek, bez którego nie będziesz umiała żyć, a nie taki, z jakim będziesz mogła żyć. Wszyscy chcemy wiedzieć, jak ułożyć relacje w małżeństwie. Czy jest jakiś łatwy, niewymagający wysiłku sposób? Czy można zaaplikować jakieś tabletki szczęścia, na przykład Prozac, i będzie małżeństwo szczęśliwe? Albo czy jest jakiś środek owadobójczy na tych, którzy nam uwierają? Czy jest jakiś wybielacz na czarne charaktery? Niestety nie ma magicznych formułek w małżeństwie. Jeśli ktoś chciałby uciąć te znaki zapytania, które stawiam słowem Bóg, to wszystkie chrześcijańskie książki, które zostały na ten temat wydane, musiałyby trafić do kosza. O, niektórzy są gotowi powiedzieć tak, do kosza wszystkie. Ale chcę wam powiedzieć, że o wielu rzeczach dotyczących życia małżeńskiego Biblia nie mówi. I musicie tego być świadomi. Musicie czytać między wierszami wiele rzeczy, które są istotne. Bóg nie działa w magiczny sposób. Nigdy nie odbiera nam możliwości kształtowania wielu elementów naszego życia. Mówiąc językiem technicznym, Bóg nie robotyzuje związku małżeńskiego. Bądźcie trzeźwi, powiada apostoł Piotr. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych Kościół Jezusa Chrystusa będzie doświadczać wielkiego gniewu diabła. On wie, że ma niewiele czasu. I dlatego za wszelką cenę chce zniszczyć jak najwięcej. Od czego zaczyna? Od rodziny. Dziś najbardziej atakowanym w społeczeństwie, czy atakowaną, jest rodzina chrześcijańska. Demoniczna dewastacja dotyka rodzin i to w różnych formach. Rozwody, bunty dzieci, wszelkiego rodzaju uzależnienia. Rezultat jest zawsze taki sam. Szczęśliwa niegdyś rodzina chrześcijańska nagle zostaje rozdarta i pochłonięta. Świat nad tym pracuje bardzo wytrwale. Starają się nam sprzedać pewien pogląd postrzegania i myślenia o małżeństwie. Czy zauważacie, że kiedy są wywiady z ludźmi dotyczącymi ich rodzin, co najczęściej pada za sformułowanie? Mój partner, moja partnerka. Nie ma mój mąż, moja żona. A po co się wiązać na stałe? Partner, partnerka, dziś ta partnerka, jutro inna, prawda? I próbują nam powiedzieć, że to jest dobry model. Nie, to nie jest dobry model. To jest diabelski model. Ludzie nie chcą powiedzieć, to moja żona, to mój mąż. A tego, który jest wierny swojej żonie lub żona swojemu mężowi, uważa się za głupca. W dzisiejszym świecie uważa się takich ludzi za życiowe niedorajne, za głupków. Przepraszam za to słowo, ale tak się ludzi traktuje. Wierność nie jest w modzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych, aktualny, ogłosił czerwiec miesiącem dumy. Nie wiem, jak poprawnie się wymawia to słowo, bo jest to pewien skrót z języka angielskiego. Lesbian, gay, bisexual i transgender. Duma z tego, jaką mamy orientację seksualną, z tożsamości płciowej. I odmienna ich płciowość, jak podkreśla to, jest darem i mają być od tego czasu, jak ogłoszone to zostało w czerwcu, dumni swojej orientacji. Diabeł wygrał, wygląda na to. Prezydent powiada, najwyższy czas przestać się wstydzić, zacząć się chlubić. Co się stało, że nagle to, z czego ludzie się wstydzili, ukrywali, chronili się od tego, nagle ma być dumą? I brat Marian Biernacki napisał, co się stało. Stary towar otrzymał nową całkiem nazwę. I już jest wszystko w porządku. I już jest wszystko dobrze. Nie jest dobrze. Diabeł zaczyna niszczyć rodziny, relacje między ludźmi w taki właśnie sposób. Dlatego mówimy o tym. Niech małżeństwo będzie we czci, bo inaczej będzie zniszczone. Rodzice, dzieci, nie będzie takich relacji. To będą chore relacje. To będą relacje, które będą niszczyły rodzinę od wewnątrz. Oczywiście ci ludzie o tej innej orientacji żądają swoich praw, a kiedy się o tym mówi, pastorzy lądują w więzieniach za to. Jeśli zamilkniemy, kamienie będą wołać. Nie możemy się zgodzić z takim stanem rzeczy. Nie jest łatwo budować szczęśliwe małżeństwo. Nie wiemy często, jak to robić. Bardzo często uświadamiamy sobie dopiero po ślubie, gdy już mamy to ślubowanie, nie opuszczę cię aż do śmierci za sobą, wtedy nagle przerażenie. Ale jak ja sobie z tym poradzę? To, co często robimy w sprawie małżeństwa, można zilustrować wpuszczeniem przypadkowego człowieka do kabiny Boeinga 747 i pozwolić mu pomajstrować tam w tej kabinie przy przyrządach i żeby bezpiecznie wyleciał w długi rejs. Tak się zachowujemy, nie mamy wielkiej wiedzy. Skąd tak sądzę? Ponieważ coraz więcej mamy rozwodów. W Polsce 50% małżeństw po 3 latach już się rozwodzi. To jest dramat. Zaczynamy chyba być w czołówce, jeśli już nie jesteśmy w niej. Oczywiste jest, że nie jesteśmy w stanie prowadzić życia małżeńskiego według wzorców zawartych też w setkach książek, które nam się proponuje. Gdzie przebiega linia złotego środka? Każde małżeństwo musi tę linię odnaleźć dla siebie. Wszyscy doradcy mogą służyć wskazówkami, ale praktyka niewątpliwie będzie korygować każdą radę. Ważne jest, kochani, by wiedzieć więcej, niż możemy zastosować. Mamy wtedy większy arsenał wyboru środków. Ale życie małżeńskie oczywiście, że ma swoje unormowania w Biblii. To unormowanie zasadnicze brzmi: co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozdziela, bo to, co człowiek złączył, to łatwo rozdzielić. Małżeństwo może być najszczęśliwszym czasem życia albo największym nieszczęściem, jakie mogło nas spotkać. Dlatego ta budowla musi mieć swego konstruktora, bo zbyt wiele poprawek z aneksami my ludzie zaczynamy dołączać. Jeśli Pan domu nie zbuduje, powiada psalmista, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli ogród będzie zaniedbany, chwasty wyrosną szybko. Nawet ich podlewać nie trzeba. Chwasty jakoś mają dziwną zdolność. Rosną same. Kochani małżonkowie, ja z pewnego już dystansu mówię i na pewno nie jestem dobrym mężem idealnym, ale coś, niecoś tam wiem na ten temat. Chcę powiedzieć, nie miłość podtrzymuje małżeństwo, ale od chwili ślubu małżeństwo podtrzymuje waszą miłość. Takie są potem relacje. Małżeństwo to dwoje ludzi, którzy różnią się bardzo kulturą, wychowaniem, zwyczajami, przyzwyczajeniami, wadami, zaletami. Jeśli od pierwszego dnia Bóg zostanie za drzwiami, problemy następnego dnia są gotowe. Nie istnieją małżeństwa, które nie miałyby problemów. Takie trzeba dopiero wynaleźć. Jeśli małżonkowie mówią, że nie mają konfliktów, już są podejrzani, problem polega na tym, jak konflikty i problemy rozwiązują. I o mnie wiedzą młodzi ludzie, że zanim do mnie przyjdą poprosić o ślub, to otrzymają też pytanie, czy się już kiedyś pokłócili i jak rozwiązali problem kłótni. Jak nie wiedzą, jak to zrobić, to w małżeństwie będzie tak, że jak się pokłócą, to któreś weźmie czapkę na głowę i do widzenia powie. Muszą się nauczyć już w czasie narzeczeństwa rozwiązywać konflikty i problemy. I dlatego zadajemy sobie pytanie, jak chcemy realizować tę przysięgę, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Rada brzmi następująco. Wzmocnij brzegi, wznieś wały ochronne, wprowadź pogłębiarkę, utrzymuj nurt w korycie rzeki życia małżeńskiego i tylko taka determinacja pozwoli ci zachować miłość i nie ma rzeczy ważniejszych od twojej żony lub męża i od tego trzeba zacząć. Ktoś powiedział, nie jest dziwne, że tak wiele małżeństw się rozpada, lecz że tak dużo trzyma się razem. I to jest niesamowite. Może to służyć przykładem dla innych. Ludzie próbują różnych rozwiązań, ale wierzę, że chrześcijańskie małżeństwa są trwałe. Wiem, że nie są bezproblemowe. Oczywiście zdarzają się sytuacje dramatyczne. Nie umiemy im zaradzić, czasami pomóc. Ale nie wierzę w to, że jedna strona jest zawsze winna. Nigdy nie uwierzę w to, że jedna strona jest winna. Zawsze są dwie strony winne. Może ten ciężar być rozłożony inaczej, ale to nie jest tak, że jeden jest w 100% winien. Dlatego, gdy otrzymujemy jakieś urządzenie albo mamy kwiatek w prezencie, to zaraz pytamy, a jak się tym kwiatkiem opiekować? A jak to urządzenie eksploatować? Jak to używać, jeśli dostaniemy jakąś mechaniczną rzecz? I Boże Słowo wyraźnie daje wskazówkę. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół. Czemu do niewiast tego nie powiedział Bóg? Bo one mają już w naturze miłość zakodowaną, a my się jej uczymy. Niestety, panowie, musimy się z tym zgodzić i być temu posłuszni. On musi umieć umrzeć dla niej, tak jak Chrystus dla Kościoła. Miłość marionetki nie ma żadnej wartości. Z tej oczywistej prawdy wcale nie wynika, że mamy oczywiste postępowanie. Aby być odpowiednim partnerem, musisz być odpowiednim człowiekiem. Nie należy zapominać, że mężczyzna i kobieta odmiennie reagują na pewne sytuacje. Mężczyznę czasami jakieś rzeczy w ogóle nie poruszą, a kobieta już szału dostaje. I odwrotnie. Także jesteśmy inni. Gdyby jednak Bóg chciał, byśmy byli tacy sami, to mógł zrobić kopię Adama przecież. No i niektórzy by byli bardzo dzisiaj w tych warunkach, jakie panują, z tej dumy, byliby zadowoleni, gdyby to była taka właśnie sytuacja i takie rozwiązania. Na szczęście Pan Bóg jest mądrzejszy od bzdur, jakie ludzie wymyślają. Nie ma w Biblii, kochani, demokratycznych małżeństw. A więc nie ma podziału 50 na 50, a zwłaszcza nie może być, że ktoś ma pakiet kontrolny 51%. W małżeństwie jest 100 na 100. I o tym dobrze jest pamiętać. Kobieta potrzebuje mężczyzny i chce, by był on ochroną jej, gdyż jest narażona na wiele też ataków psychicznych. Mężowie, tu rada dla was. Pamiętajcie, kobieta jest oszołomiona, gdy się z nią zgadzasz. Ona częściej spodziewa się, że będziesz się z nią kłócić. Dlatego to jest element strategii teraz ty. Ale takie jest Boże zalecenie. Gdzie jest bowiem twój skarb, tam również będzie twoje serce. Dla wielu mężczyzn to, co najważniejsze, tak przykładowo podam, bo to dzisiaj nie jest reguła, kończy się o godzinie 16, kiedy wychodzi z pracy i potem już go nic nie interesuje. Jest obecny, a duch jeszcze został w pracy, dlatego nawet reklamy to już wykorzystały. Żona to jest najważniejsza, ty najważniejszy. Taki przykład. Dwoje małżonków na granicy musiało wypełnić kwestionariusz. No i było w rubryce zapytanie. Zawód. I ona wpisała gospodyni domowa. Mąż wyrwał ten kwestionariusz, przekreślił i powiedział: nie jesteś żadną gospodynią domową, jesteś moją żoną. I pamiętajcie, my nie mamy gospodyń domowych, tylko żony. Dzielna kobieta. Trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej. Nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia. To hymn, który zawarł autor przypowieści Salomona. Wydaje się, że czasami te nasze żony, gdy je chwalimy, też nie bardzo są szczęśliwe, jak je chwalimy. Mąż do żony powiada: ale masz wspaniałe uczesanie. A co, wczoraj nie było dobre? A żona niechaj poważa męża swego. Za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta. Mądrość i opinia kochającej żony jest jedną z największych pomocy, jakie mężczyzna otrzymał. Przykładem tego niech będzie historia ze Starego Testamentu, z pierwszej Księgi Samuelowej, 25 rozdział. Abigail i Nabal. Ta mądra kobieta uratowała wiele istnień ludzkich. Dawid poprosił o pomoc. Nabal powiedział: z moich owiec nie dostanie nic. To Dawid postanowił, że wytnie wioskę za to, że dawał ochronę, a oni są niewdzięczni. Ale Abigail była mądrzejsza. Powiada: wiesz co, ten mój mąż, przepraszam za to słowo, jakiego teraz użyję, to taki burak. Wiesz co, daj sobie spokój. Przyjmij te dary, które ci oferuję. Kto zważa na karcenie, ten jest czczony. Nastaw obiektyw ostrości nie na wady męża, bo to zawsze wpływa negatywnie na relacje, Ale koncentruj się na zaletach, a wady będą mniej widoczne. Walczą o swoje, kochani. Najtrudniej gra się w orkiestrze drugie skrzypce. Ale jeśli ich nie będzie, nie będzie harmonii. Nie jesteśmy dla siebie rywalami w małżeństwie. Wybaczcie, ale zanudziłbym was, gdybym tylko mówił takie suche rzeczy, więc troszkę chcę wam podać też rzeczy, które może brzmią śmiesznie, ale je zapamiętacie, a one mają pewne przełożenie. Kobieta oczekuje na nieoczekiwane kwiaty. Pani Kowalska do swojego męża mówi: zobacz, widzisz, w tym tygodniu nasz sąsiad codziennie wracał z pracy z jakimś prezencikiem, bukietem kwiatów, dawał swojej żonie, całował ją, gdy wchodził do domu. Czy nie jest to romantyczne? Dlaczego ty nie mógłbyś tego robić? Na to pan Kowalski: nie mógłbym, prawie jej nie znam. Po upływie pewnego czasu zaczął myśleć. Mówi sobie tak: coś w tym musi być. W związku z tym kupił dużą bombonierkę, bukiet kwiatów ulubionych, wrócił z pracy, nacisnął dzwonek, gdy pojawiła się żona, objął ją, pocałował, a ona zemdlała. Kiedy doszła do siebie, zapytał: co się stało? To chyba najgorszy dzień mojego życia. Nasz syn przyniósł ze szkoły świadectwo okropne. Mamę odwieźli do szpitala, pieczeń się przypaliła. Zepsuła się pralka, a teraz ty, na domiar złego, przychodzisz do domu pijany. Ona była przekonana, że tylko to się mogło zdarzyć. Zobaczcie, jak musiało to być rzadkie. To jest przykład z życia wzięty. Ja nie wykluczam, że nie jest on autentykiem. Nie zawsze wszystko się udaje, ale trzeba się starać, próbować. Wiele wysiłku włożyć. Miłość Boga nie jest ckliwa, sentymentalna. Ona jest twarda i surowa, stawia nam wymagania. Ale popycha nas zawsze do tego, co najlepsze. Człowiek przejawia swoje człowieczeństwo, powiedział jeden z doradców, kiedy kocha. W przeciwnym razie cofa się do dżungli. Miłość jest pieczęcią, a nie piętnem. Małżeństwo Bożym zamiarem, a nie kulą u nogi. Nie jest lekko, ale można żyć. Trzeba wiele wysiłków to włożyć. Kobiety chcą być piękne, bo tak je stworzył Bóg. Przykładem tego niech będzie Sara. Mając 65 lat, Faraon się w niej zakochał. A kiedy miała 90 lat, Abimelech. Jak musiała być piękna i zadbana. Kochane żony i małżonki, które musicie pracować, dla kogo się ubieracie? Dla kelnerów i kumpli w pracy, czy dla mężów? Kiedy przychodzisz do domu, a w drzwiach cię wita kobieta z papilotami w brudnym fartuchu i przydeptanych laczkach, to wiesz, co on zrobi? Weźmie gazetę i pójdzie do Empiku. On cały dzień w pracy widział pięknie wymodelowane włosy, zadbaną kobietę, pachnącą. W Biblii, kochani, nie ma zakazu używania mydła, chciałem powiedzieć. Co by to był za świat? Przecież ci, którzy kosmetyki produkują, oni na tym zarabiają, że kobiety chcą być piękne. Nie byłoby żadnej atrakcji. Dla kogo byśmy się wodą po goleniu posmarowali, jakby to nie było ważne? Przecież nie dla tego drugiego chyba, nie? Pamiętajcie, przeciętny mężczyzna lepiej widzi niż myśli. Dlatego macie być piękne. Bez kobiecego piękna ten świat byłby nudny i nieciekawy. Przyjrzyjcie się kawalerkom starych kawalerów. Niby wszystko tak funkcjonalnie poukładane, ale tam jest kompletny miszmasz. I kiedy wejdzie kobieta, od razu jest inaczej. Wchodzisz i mówisz: tu jest pięknie. Wtedy było funkcjonalnie, wszystko pod ręką. Niekoniecznie dla niej to jest ważne. Ważne, żeby było pięknie. Co zrobić, aby w twoim małżeństwie było lepiej? Przestań zmieniać swojego partnera i weź się za siebie. Zmiany pochodzą od Boga, z góry. Kiedy bierzemy Biblię do ręki, i chociaż powiadam, o małżeństwie niewiele tu znajdziecie tekstów, to znajdziecie, jak żyć. Tu w tej księdze jest powiedziane, jak żyć. I wystarczy tego przestrzegać, aby się ułożyły też dobrze relacje. Budowanie szczęśliwego małżeństwa to zadanie na całe życie. I chyba przedostatnia rada. Nie zdejmuj uwierających butów w celu odprężenia. One w końcu się ułożą, zmiękną, a później nie będziesz chciał z nich zrezygnować. I będziemy świętować 50-lecie, 60-lecie małżeństwa. Kochani, więcej uśmiechu w małżeństwach. Śmiej się z siebie i ze swoich wad. Nie chodź w krótkich desu z wypchniętym brzuchem, bo wcale nie jesteś ładny. Tak jak powiedziałem, że chcesz widzieć kobietę ładną, to ty też bądź zadbany. Czasami przychodzi taki moment, gdy jakaś sytuacja życiowa przerasta ludzkie możliwości. Nie pomaga żadna ludzka rada, żaden pastor, żaden lekarz, żadne lekarstwo. Nie ma wyjścia. Albo stanie się cud, albo katastrofa. Co wtedy? Musi ktoś jeden być w rodzinie, kto się uchwyci Boga, kto zacznie wołać. Pamiętacie setnika z Kafarnaum? Ktoś musiał powiedzieć, że jest szansa. Uchwycił się tego, prosił, wołał. I tak ma być w naszych rodzinach. Jeśli dwoje nie umie sobie z tym radzić, to niech jedno uchwyci się, ale powie, nie puszczę cię, aż mi będziesz błogosławił, aż zmienisz. Nieważne jest to, czy to jest ojciec, matka, czy dziecko. Uchwyć się Boga, uchwyć Jezusa Chrystusa. Nie puszczę cię, aż mi nie pomożesz, nie rozwiążesz. Smutne jest to, że wielu wierzących odchodzi nie czekając, aż usłyszą, co Bóg ma im do powiedzenia. Musicie pamiętać, że diabłu zależy na tym, abyś nie czekał do wysłuchania Bożej odpowiedzi. Byś przerwał w najważniejszym momencie, bo jego robotą jest, abyś był letni. Ani gorący, ani zimny. Taka meduza. A on już zgasi każdą iskierkę życia, która będzie w twoim małżeństwie. Jedno jest pewne. Jeśli zrezygnujesz z Bożej odpowiedzi dla swojego życia, to oddajesz swoją rodzinę, swoje małżeństwo, swoje dzieci na pastwę losu. To dajesz furtkę diabłu, aby mógł coś zmienić. A on zmieni, ale na złe. To jest destrukcja. Dlatego ten werset zacytowałem z tej rodziny Manoacha. To byli rodzice Samsona, przyszłego Samsona. Ten ojciec nie wiedział, co robić. Tak jak powiedziałem, czasami mamy wielki mętlik w głowie, jak z tym wszystkim sobie poradzić. Ale on powiedział, Panie, naucz nas, pomóż nam, udziel swojej łaski, okaż nam, powiedz nam. I słyszeli. I dowiedzieli się, jak Bóg może zmieniać ich życie. Jak Bóg może błogosławić temu życiu. Pouczeni zostali. Dziś jesteśmy w tym miejscu, aby powiedzieć Bogu, Panie, z wieloma rzeczami sobie nie radzę. Tyle usłyszałem dzisiaj i dowcipnych, i trudnych informacji. Jak to wszystko ogarnąć? Co z tym zrobić? To tylko takie maleńkie drogowskazy. Stań przed Bogiem i powiedz, Panie, nie radzę sobie. Nie umiemy sobie poradzić, ale Ty masz odpowiedź. Ta odpowiedź jest dla młodych ludzi, którzy szukają partnera na całe życie, dla partnerów, którzy są już z sobą razem, dla męża i żony. Nie dla partnerów takich, którzy żyją w konkubinacie. Nie, nie, nie. To nie są partnerzy. Ale dla takich, którzy zdecydowali się żyć w związku małżeńskim. Bóg ma odpowiedź. Czy zdarzają się wyjątki, katastrofy? Pewno, że się zdarzają. Bo nikt z nas nie ma aureoli nad głową, nie jest świętym takim, który chodzi tylko z aureolą świętości nad głową. Ale po to mamy Słowo Boże, by paść na kolana przed Bogiem, czytając to Słowo i powiedzieć: Panie, pomóż, bo diabłu udaje się mnie oszukiwać. I jeszcze jeden dobry przykład w kierunku młodych ludzi. Zbyt szybko młodzi ludzie poważnieją, ale z drugiej strony coś mnie cieszy, co widzę. Młodzi są bardzo tacy radykalni, wiele rzeczy by chcieli zmienić. Ach, rewolucję by czasami chcieli zrobić w zborze. Ożenią się i jakoś tak zaczynamy się rozumieć. I zaczynamy dostrzegać siebie wzajemnie. I już nie jest tak źle. A czemuż by nie? A czemu nie pomóc? A czemu im nie pójść na rękę? Zaczynają inaczej myśleć. Życie, zobaczcie, jak wiele rzeczy potrafi skorygować pozytywnie. I cieszę się, że Pan Bóg to zmienia. Bo nie chodzi o to, byśmy rywalizowali tu, byśmy się ścierali, ale byśmy stając w tym miejscu wielbili Boga za szczęśliwe małżeństwa, za szczęśliwych młodych ludzi, za to, że możemy się o nich modlić, kiedy Pan Bóg pozwala im być małżonkami.